Przeczytam dzisiaj jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów w Nowym Testamencie. Myślę, że jest to jeden z najpoważniejszych fragmentów. Księga Objawienia, rozdział 14, może od wiersza 9 przeczytamy. Objawienie 14, od 9 do 13. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu. I będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Natrafiłem w internecie na takie ciekawe nagrobki. Szczególnie te nagrobki są popularne w Rosji. Popatrzmy na parę takich, może przejaskrawionych trochę, nagrobków, ale te nagrobki dużo potrafią powiedzieć. Ludzie, którzy przywiązują się do tego, co tu i teraz, którzy nie myślą o tym, co może być poza pewną granicą, zaczynają sobie budować i lansować się nawet po śmierci. Niech nawet po mojej śmierci inni mi jeszcze pozazdroszczą. I chcą upamiętnić swoje życie w ten, może, bo mam 6 takich nagrobków. Popatrzmy na kolejny, na kolejny, na kolejny, no i może jeszcze jeden. W pierwszej księdze Mojżeszowej bardzo często czytamy o tym, że ktoś się urodził i umarł. W tych genealogiach bardzo często występuje to słowo i umarł, i umarł, i umarł. Dziesiątki razy czytamy, że ktoś się urodził i umarł, a żyli wtedy zdecydowanie dłużej niż teraz, ale też im się to przytrafiło. I umarł. Pan Bóg, Pan Jezus tutaj mówi do Jana, że ma coś napisać. Weź, napisz to, bo to, co mam do przekazania, jest bardzo ważne. Właściwie najważniejsze. Cała ta księga, parę razy w tej księdze jest napisane, że to są rzeczy pewne i prawdziwe. Pan Jezus mówi, że te rzeczy są pewne i prawdziwe. Więc Janie, weź i spisz to, co mam do powiedzenia. Napisz, bo to jest ważne. W tym fragmencie nawet Pan Jezus każe aniołowi, żeby głośno przemówił. Donośnym głosem. I wiele razy w tej księdze, w księdze Objawienia, jest użyte to stwierdzenie donośnym głosem, niby grzmot, tak wyraźnie, bo to trzeba wyartykułować. To, co mam do powiedzenia, jest taka konieczność, żeby to było powiedziane głośno. Kiedyś Pan Jezus na pewnym święcie zawołał też bardzo głośno, że jest źródłem wody żywej, że przyjdźcie do mnie. Ludzie, proszę was, przyjdźcie do mnie, bo ja jestem źródłem życia. I często właśnie czytamy to stwierdzenie, że coś musiało być głośno powiedziane, bo chodzi o rzeczy pewne, prawdziwe, o rzeczy wieczne. Te nagrobki, które przed chwilą myśmy zobaczyli, ludzie chcą się nawet po śmierci jeszcze jakoś wylansować. To jest właściwie pokłosie, spuścizna tych czasów może komunistycznych, ateistycznych. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej historii, to było dosyć popularne w Związku Radzieckim, że mieli taki prikaz, żeby dzieci już w przedszkolu kształcić w tej świadomości, że nie ma Pana Boga, że nie ma czegoś takiego jak życie poza. I nauczycielki w przedszkolu kazały dzieciom zamykać oczy i modlić się do Pana Boga, żeby dał im cukierek. No i otwórzcie, dzieci, swoje oczka, patrzcie, jest cukierek? No nie ma cukierka. Jest Pan Bóg? No nie ma, bo nie dał cukierka. A teraz jeszcze raz zamknijcie oczka i poproście towarzysza Stalina, żeby dał cukierek. Dzieci zamykały oczka, panie rozdzielały w międzyczasie cukierki, otwórzcie oczka. Widzicie, jak Stalin się troszczy o was? Nie ma Pana Boga. Tamten świat był wyśmiany. I tak im stworzyli wspaniały raj, 60 milionów obywateli, swoich rodaków. W tym raju zostało brutalnie zagłodzonych i wymordowanych. Wielu ludzi mówi jeszcze, że nikt stamtąd przecież jeszcze nie przyszedł i nie powiedział, żeby było coś poza tą granicą. Że jest jakieś tam życie. Jak nie przyszedł? Nie mógł przyjść nigdy ważniejszy niż przyszedł. Bo przyszedł sam Syn Boży, który nas poinformował. Nie było nikogo wiarygodniejszego, nikogo pewniejszego. Bóg wysyła swojego Syna, by zaświadczył, że te rzeczy są pewne i prawdziwe. I dał wiele obietnic, ale dał też wiele ostrzeżeń. Z jego ust padły mocne stwierdzenia. Kiedyś tak bardzo trafnie zadał pytanie, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo powiedział też, że jest życiem, że jest zmartwychwstaniem i wiele, wiele innych ważnych myśli. Ten fragment, który myśmy przeczytali, należy do takich najmocniejszych fragmentów, które mówią o bardzo istotnych rzeczach. To już Pan Bóg wysyła trzeciego anioła. Świat w totalnym bluźnierstwie, w takiej totalnej rebelii wobec Pana Boga. Od wieków upajał się taką rebelią, począwszy od takiego zorganizowanego buntu przy budowie wieży Babel. Bunt w każdej dziedzinie, wobec wszechmogącego, pycha, rozwiązłość, każda dziedzina. Odrzucili tego wielkiego, odrzucili wielkie zbawienie, a więc jeżeli odrzucają coś wielkiego, jeżeli odrzucają tą wieczną Ewangelię, o której wcześniej jeden z aniołów wspomniał, to musi być wielka kara. Bo to zbawienie, bo ta Ewangelia jest wielka. Jakie znamy błogosławieństwa? Gdybym zapytał o błogosławieństwa, to jakie znamy błogosławieństwa? Pierwsze skojarzenia oczywiście mamy z kazaniem na górze, bo tam jest ileś tych błogosławieństw. Ale w Księdze Objawienia jest jeszcze 7 innych błogosławieństw. I dzisiaj przeczytaliśmy o kolejnym, że błogosławieni, którzy są odtąd ci umarli, którzy w Panu umierają. Są to błogosławieństwa, o których rzadko wspominamy albo najczęściej na pogrzebie. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. O tym błogosławieństwie możemy coś ważnego powiedzieć. Mamy takie informacje na temat tego błogosławieństwa, że jest niebiańskiego pochodzenia, że to błogosławieństwo jest szczególnie ważne w takim kontekście, w konfrontacji, jeżeli sami umieramy, w konfrontacji ze śmiercią. W obliczu takiego wroga nie liczą się inne głosy. Liczy się ten głos prosto z nieba. Bo ten głos jest pewny i prawdziwy. Wtedy, jeżeli jesteśmy konfrontowani z takim dramatem, to potrzeba czegoś pewnego, potrzeba słowa samego Boga. W wielu kwestiach my chcemy być pewni. W takim naszym życiu cielesnym, jeżeli bierzemy kredyt, chcemy być pewni, że ten bank jest wiarygodny. Jeżeli chcemy się ubezpieczyć, że ten ubezpieczyciel jest wiarygodny, sprawdzamy, na ile to potrafimy zrobić. Upewniamy się, czy auto, które kupujemy, nie jest jakimś trefnym autem. Chcemy być pewni. Ale tak często ludzie są bardzo wielkimi ignorantami, jeśli chodzi o tą kwestię najważniejszą, o życie wieczne. Pewien król miał swojego stańczyka. Stańczyk to taki nadworny głupiec. I on często się go radził. A ten stańczyk mówił mu prawdę. I on słuchał tej bolesnej prawdy, ale właśnie z ust tego nadwornego głupca o wiele łatwiej mu było słuchać niewygodnej prawdy. Ponieważ jak mu coś nie pasowało, to zawsze mógł powiedzieć, a to ten głupiec mi powiedział. No i kiedyś ten król powiedział, słuchaj przyjacielu, wielokrotnie mi dobrze radzisz, ale uważam, że jesteś takim super głupcem i myślę, że w moim królestwie jesteś najgłupszym głupcem, więc daję tobie takie złote berło na znak twojej największej głupoty i wiesz, jak spotkasz większego głupca, to weź przekaż mu to berło. Po wielu latach król leżał na łożu śmierci i przyszedł do niego, jak się domyślacie, nadworny głupiec. I ten stańczyk pyta go, królu, gdzie się wybierasz? Wiesz, wybieram się do takiego miejsca, z którego, o ile mi wiadomo, nie ma już powrotu. A czy przygotowałeś się na to wydarzenie? Ach, wiesz, tyle było spotkań ważnych, tyle ważnych wydarzeń, że no nie było czasu. To wiesz co? Ja przekazuję tobie dzisiaj moje berło, bo jesteś głupszy niż myślałem, niż ja sam jestem. Słuchajcie, my nie jesteśmy jakimiś wyjątkowymi ludźmi, żeby nam się miało nie przytrafić to, że nie umrzemy. Za 100 lat myślę, że nikogo z nas tutaj nie będzie, tak? Każdy z nas wie o tym, że musimy być skonfrontowani, o ile Pan wcześniej przyjdzie, z tym wrogiem, jakim niewątpliwie jest śmierć. Każdy z nas. Salomon powiedział, wiedzą żywi, że muszą umrzeć. Także wiemy o tym. Wiemy o tym, że do tego trzeba się przygotować. Wiemy, że to, co, w czym my jesteśmy, to nasz namiot, to jakieś naczynie gliniane, to wszystko jest jakieś kruche, poddane upływowi czasu. Inni autorzy Biblii mówią, że jesteśmy parą czy trawą, że jakimś kwiatkiem, który na chwilę się pojawia, a później znika, że musimy być przygotowani. Pan Jezus kiedyś spotkał takiego, powiedział taką przypowieść o człowieku, który nagromadził sobie wiele i potem mówi, że musi już teraz sobie odpocząć, usiąść i delektować się tym, co nagromadził. I Pan Jezus mu powiedział: głupcze. Głupcze, bo dzisiaj się to wszystko skończy, a ty jesteś po prostu nieprzygotowany i twoja głupota polega na tym, że jesteś nieprzygotowany. Jesteśmy, i to musimy sobie bardzo cenić, uprzywilejowani, ponieważ zostaliśmy poinformowani. Mamy niezwykłe informacje, że mamy mieszkanie tam, że w tej trudnej chwili pojawią się aniołowie, którzy nas przeprowadzą do tego miejsca zwanego łonem Abrahama. Wiemy, że nasze grzechy są przebaczone. Myślę, że wielu z nas ma to za sobą doświadczenie, że ich grzechy zostały przebaczone, że ktoś na nas tam czeka, że ten ktoś jest bardzo nami zainteresowany, że oddał swoje życie, że ten ktoś powiedział: ja tak bardzo chcę, aby byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. Czy czujesz się uprzywilejowany takim słowem? Czy to słowo ma do ciebie znaczenie? Czy cenisz sobie to słowo? Że jest ktoś, kto czeka i który bardzo pragnie, żebyś ty oglądał jego chwałę. Tak bardzo chce, żebyś był tam, gdzie on jest. Wiecie, jest tutaj jakaś niedorzeczność tego błogosławieństwa. Jakaś ironia tego błogosławieństwa. Bo błogosławieni odtąd umarli. Błogosławieństwo to ma być? Jak to brzmi? Czy w tym jest jakiś sens? Chcesz umrzeć? No może twoja żona chce, żebyś umarł, ale czy ty chcesz umrzeć? Czy w tym upatrujesz jakiegoś błogosławieństwa? Przecież śmierć to jest twój wróg. To jest poważny wróg. Dowiadujemy się, Paweł mówi, że on żądli, że on niszczy. A masz takie przecież fajne ciało, taki majstersztyk. Tak to fajnie wszystko funkcjonuje. I chcesz, żeby to rozbić, żeby tego już nie było? Jak może to być poczytane za błogosławieństwo? Jeszcze raz. Z jednej strony czytamy o tym, że jest pewna pewność błogosławieństwa. Teraz dowiadujemy się, że jest jakaś ironia tego błogosławieństwa. Ale popatrzmy na warunek tego błogosławieństwa. Że to błogosławieństwo staje się błogosławieństwem, jeżeli umieramy w Panu. Jeżeli umieramy w Panu, to nabiera sensu. To ma znaczenie. W Panu. Jak można umierać? Na jakie sposoby można umierać? Można umierać w Panu, to jest błogosławieństwo, a można umierać bez Pana i to jest tragedia. Można umierać z przebaczonymi grzechami albo dalej w grzechach. Można umierać z Chrystusem, czyli w Panu, a można umierać w grzechach. I Pan Jezus kiedyś zwrócił tym swoim rodakom taką uwagę: jeżeli we mnie nie uwierzycie, to co tam takiego ważnego to powiedział? To pomrzecie w swoich grzechach. Można umierać w Panu, a można umierać w swoich grzechach, nieprzebaczonych grzechach. I to będzie tragedia. Ja nie chcę nikogo straszyć, tylko ja cytuję Słowo Boże i mówię to, co odkrywam w tym Słowie. Dlatego ważne jest, żeby się upewnić, czy jesteśmy w Chrystusie. Być w Chrystusie to wielka sprawa, a szczególnie w obliczu tego wydarzenia, przed którym każdy z nas stoi. Młodszy, starszy, każdy stoi. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Kto ma syna, ma życie. Coś bardzo pewnego. W świecie fizycznym chcemy być pewni, a czy w tej sferze duchowej też chcemy być pewni. Apostoł Paweł powiedział, że są takie wielkie rzeczy, które nie zdołają go odłączyć od miłości Chrystusowej. I mówi, nawet śmierć nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Chrystusowej. Bo jeśli żyjemy dla Pana, w liście do Rzymian czytamy takie w 14 rozdziale. Tylko teraz mi to umknęło. Jeśli żyjemy dla Pana, to umieramy dla Pana. Bo czy umieramy, czy żyjemy, pańscy jesteśmy. Umierać w Panu, wielka rzecz. Apostoł Paweł idzie dalej, że to jest wręcz zyskiem dla niego. Jak zyskiem? Paweł mówi, bo ja tylko zmieniam mieszkanie z gorszego, z lepianki na coś wspaniałego. To dla mnie jest zyskiem. Lepiej być z Chrystusem, mówi. Śmierć bez Pana to jest tragedia. Pan Jezus kiedyś opowiedział taką historię. Niektórzy mówią, że to przypowieść, ale jak się porówna przypowieści wobec tej historii, to nie jest przypowieść, bo tam jest użyte imię, konkretne imię i wiele takich innych sytuacji, które wskazują, że Pan Jezus opowiedział bardzo konkretną sytuację o Łazarzu, który umarł, bogaczu. I potem czytamy o jego cierpieniu, o jego świadomości, o jego wspomnieniu, o jego modlitwie z tych zaświatów, o jego potrzebach i o tym, że odkrył pewną niemożliwość przejścia już z jednego na drugie miejsce. Szatan próbuje ludzi okłamywać. Zawsze to robił, zawsze to będzie robił, bo taka jest jego natura, że będzie okłamywał. A w tej dziedzinie będzie starał się jak najbardziej ludzi okłamać. Że jest jakiś czyściec? Nie ma. Biblia o tym nie mówi. Wręcz przeciwnie. Mówi, że nie ma czegoś takiego miejsca. Że nie ma takiej opcji, żeby za duszę można było zapłacić, bo dusza jest zbyt droga, mówi psalmista. Ja byłem świadkiem kiedyś, jak w telewizji z okazji 1 listopada modlono się o Mieszka I. Mieszko I wprowadził chrześcijaństwo do Polski w 1960 roku. Przez 1966. Przez 1000 ponad lat ludzie modlą się o Mieszka I. Modlą się i modlą. Moje pytanie. Kto o ciebie będzie modlił się przez 1000 lat? Biblia mówi, że to jest obrzydliwość, ale szatan tak okłamał wielu ludzi, że modlą się do dzisiaj o Mieszka I. Z drugiej strony, szatan potrafi, jest takie fajne słowo, ale nie mam innego, to może mi pomożecie, bo akurat to słowo mi pasuje, trywializuje piekło. Pokazuje, że to nie jest takie znowu poważna sprawa. I myślę, że spotykacie takich ludzi, którzy mówią, że a tam będzie ciepło, a tam dużo kolegów się spotkam, a to tam piekło, 1,80 m do ziemi i to jest wszystko. Szatan próbuje to trywializować. W trakcie, jak przygotowywałem się wczoraj, zadzwonił do mnie taki pan z Warszawy. Ale patrzę, numer 022. Mówię, a nie lubię tak z warszawiakami rozmawiać, bo oni takie znowu będę się musiał wysilać. No, ja jestem taki, mam taki prosty język, co tam będę z nim gadał, ale mówię, a dobra, odbiorę. No i odebrałem, a panie, tam mam taką zdrową żywność, to wie panie, ja mam otwarte Słowo Boże teraz i ja chciałbym pana zachęcić do rzeczy ważniejszych niż zdrowa żywność. A panie, ja nie mam czasu, bo ja teraz studiuję. Mówię, to wie pan co, to ja na zdrową żywność też już nie mam czasu, bo ja przygotowuję się do rzeczy ważniejszej. W internecie było takie ogłoszenie. Niedawno, znaczy parę lat wcześniej. Masz jedyną w życiu szansę spędzić wieczność obok Marilyn Monroe. I kupił to miejsce taki gościu za 4,6 miliona dolarów. Bo chciał spędzić wieczność przy boku tej aktorki. W Londynie pewien człowiek, on był myśliwym, postanowił, że po śmierci swój proch przeznaczy do takiej firmy, która produkuje amunicję. Chciałby jego proch zmieszano z tym prochem do amunicji i tak powstało 275 nabojów, amunicji. Jakiś ksiądz to pobłogosławił w gronie przyjaciół i ustrzelono 70 kuropatw, 23 fazany, nie wiem, jak po polsku się faza nazywa. Jak? Bażant. 7 kaczek i 1 lis. To był dorobek jego życia. W czym tkwi to błogosławieństwo, o którym myśmy tutaj czytali? Jak wielkie to jest błogosławieństwo? W 13 rozdziale czytamy, że odpoczną. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Myślę, że bardziej zaczniemy to cenić, to odpoczną, jeżeli popatrzymy na ten kontekst tutaj. Bo troszkę wcześniej było powiedziane, że nie odpoczną, że nie będzie wytchnienia, że nie będzie zmiłuj się, że nie będzie pobłażania, że będą pili samą gorycz, że to, co sobie ugotowali, to sobie będą musieli wypić z tego kielicha, który będzie rozlany w pełni. Będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, noc i dzień. Wiecie, nie wiem, czy wam się tak przydarzyło, że bolał was w nocy ząb. No to chciałeś dotrwać do samego rana, bo wiedziałeś, że udasz się do dentysty, no i ten ból zostanie jakoś zniwelowany. I masz jakąś nadzieję, że coś się wydarzy i się zmieni sytuacja. A tutaj czytamy o takiej niezmienialnej sytuacji. I dla tych, którzy może znają Grekę, to mogliby się tam dopatrzeć tego, że nie ma takiej opcji zmiany, że to chodzi o wieczność, że chodzi o coś bardzo poważnego. Dzień i noc, żadnego wytchnienia. Ci, którzy upajali się winem szaleńczej rozpusty, którzy ignorowali Boże ostrzeżenia, którzy ignorowali Boży głos, wieczną Ewangelię, jednego anioła, drugiego anioła, który głośno wołał, totalna ignorancja. I zignorowali Jego Syna. I teraz muszą cierpieć wobec świętych i wobec baranka. Wczoraj przeczytałem, znaczy tą teologię też znam, że Pan Bóg nie może doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ktoś tam cierpiał na wieki, ponieważ to by świadczyło o tym, że On nie jest doskonały w miłości. Kolejne oszustwo szatana. Wobec baranka nie zmruży oka, bo on jest sprawiedliwy, święty, on też jest nazwany niszczycielem. Teraz nastąpi dzień obnażenia, bezbożności, dzień wykluczenia. I wobec tej świadomości, jakże wielką rzeczą jest wielkie zbawienie, wieczna Ewangelia, że przynależysz do uratowanych i możesz powiedzieć, odpocznę, że pójdę do swojego mieszkania, że pójdę do tego, który przygotował mi to mieszkanie. A z drugiej strony nie doznają odpocznienia. A dym ich męki, to jest nawiązanie do pewnego obrazu ze Starego Testamentu. Abraham był świadkiem, jak dym Sodomy i Gomory unosił się, a Juda mówi, że to był przykład kary ognia wiecznego. Jedni będą pili z kielicha gniewu, a drudzy będą pili na uczcie też z kielicha. I to było pragnienie naszego Pana, że nie będę już pił, aż tam właśnie po tej drugiej stronie zasiądę z wami i znowu będę pił. Jedni będą pili z kielicha gniewu, a inni w obecności tego, który ich uratował. Czy jesteś wdzięczny? Wytchnienie. Wreszcie w domu. Wreszcie u ojca. A uczynki ich pójdą za nimi. To będzie inspiracja dla wielu. Każda jakaś zachęta, każde jakieś miłe słowo z Twoich ust może być zachętą dla wielu. Bo ta praca ma sens. W Panu to ma sens. Bez Pana tragedia. Ale z Panem każdy nasz trud ma sens. Nie wiem, jest tu Iwonka, nasza bohaterka. Mencel nie ma, nie widzę. Nie trzeba być bohaterem, żeby wychodzić z domu. Ale jej trud. Mamy więcej takich cichych bohaterów tutaj. I te uczynki pójdą za nimi. Ja chciałbym teraz wspomnieć o dla mnie dwóch takich bohaterach. I my właściwie tutaj jesteśmy pokłosiem tych bohaterów. Ich uczynki idą aż do dzisiaj za nimi. Wczoraj pojechałem sobie na cmentarz. I szukałem grób mojego dziadka. No, 20 lat nie byłem na tym grobie. I znalazłem, taki pan mi pomógł znaleźć ten grób, taki kopidoł. Był tam i on tam wszystkich znał na tym cmentarzu. I pytam się go, gdzie leży mój dziadek? Życzniok, Franciszek i Gertruda. Toż te cyferki były takie wyblakłe, no i Tina musiała je poprawić. Uczynki tego człowieka, bo babcię nie znam za bardzo, ale pamiętam go, jak nie miał się kto szkółką zająć. No, ten za stary, ten za młody, ten za dużo czasu, ten za mało czasu, ciągle coś. Dziadek powiedział: ja będę organizował szkółkę. I przychodziłem do niego do domu, ja i tam jeszcze parę dzieci, i bardzo myśmy sobie lubili przychodzić do niego, a on tam zawsze z szafy wyciągał jakieś parę cukierków, wyciągał jakieś skrzypce i tam na dwóch stronach coś zabrzdękał. To było piękne. Ja to wspominam do dziś. Jego uczynki idą za nimi, za nim. Pamiętam jego ostatnie słowa, bo byłem, jak umierał. Powiedział: dziateczki, miłujcie się. To były jedne z ostatnich jego słów. Ciocia Regina była do końca chyba córka przy jego śmierci. Ale to idzie za nim. Drugi mój bohater, a my jesteśmy pokłosiem tego. Karol. Ciocia Agnieszka, chodź tylko tutaj. Powiedz tylko, chodź, ciocia. Ciocia bardzo źle słyszy. Ciocia, to ja podejdę do ciebie.
Ja tak źle słyszę.
Źle słyszysz. Ciocia ma, ile ty masz, 92 albo 3?
96, 93.
93 lata. Słuchajcie, ciocia ma 93 lata. Czy ten Karol przyjeżdżał do ciebie? Ale powiedz mi, jakie masz wspomnienia z tym Karolem?
Jakie mam wspomnienia, że był takim rzeczywiście żywym, prawdziwym uczniem Pana Jezusa?
Ja z tego, co wiem, to ten Karol i ten drugi dziadek cię tam nawiedzali i ci zwiastowali Ewangelię i cię tam ewangelizowali. Tak było?
Tak było. Z nabożeństwa obaj bracia, bo był brat Franciszek Grzeczniak i Karol. Do kogo dzisiaj pójdziemy? Komu będziemy się zwiastować Ewangelię? Prosto z nabożeństwa jechali do mnie i zwiastowali Słowo Boże. Przypominali, słuchaj, no Agnieszka, ty już tyle razy obiecowałaś, że przyjdziesz na nabożeństwo, a nie przychodzisz. Tak było. Odwlekałam. Bo dlaczego? Bo duch ciemności ciągle mnie trzymał w szponach. Ale dał Pan taki czas, że Słowo Boże przemówiło do mojego serca i usłyszałam, że jestem zgubionym grzesznikiem, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, życie wieczne. Dlatego ugięłam się, przyszłam pod krzyż Pana Jezusa, wyznałam mu grzechy ze łzami w oczach i prosiłam o przebaczenie. Od tej chwili jest dzieckiem Bożym.
Ciocia, ty masz 93 lata. Powiedz mi, czy ty się przygotowujesz do spotkania z Panem Jezusem jakoś?
Codziennie czekam, bo to życie na tej niskości jest bardzo przykre.
Dobra, ciocia, bo...
Atakują za wszystkich.
Dziękujemy, ciocia. Jeszcze chcesz coś powiedzieć? Możesz iść, ciocia, możesz iść już. Ich uczynki idą za nimi. To się opłaca. Owszem, tak jak ciocia powiedziała, będą dni, że będziesz musiał powiedzieć, no nie podobają mi się, ale pójdziesz dalej, bo to się opłaca. Słuchajcie, jeżeli wiemy o tym, że każdy z nas będzie skonfrontowany z tym wrogiem. Jeżeli Pan Bóg nie przyjdzie, to jak niektórzy mówią, może przyjdzie wcześniej, to może nam się picnąć, tak? I nas tak pochwyci i fajnie będzie. Nie będziemy musieli konfrontować się z tym wrogiem. Ale jaki cytat chciałbyś na swoim nagrobku? Jeżeli chcesz się przygotowywać do tego, no to możesz już komuś... O, mam propozycję. Możemy te wszystkie cytaty, które chcielibyśmy umieścić na swoich nagrobkach, to możemy przekazać cioci. Jak nas ciocia wszystkich już pochowie, no to potem nie wiem, co sobie zrobi ciocia z tym. Ja spotkałem takie cytaty na nagrobkach. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Psalm 26, 8 wiersz. Inny cytat. Chrystus jest moim życiem. Inny. Pan moją siłą i tarczą. Jemu zaufało moje serce. Albo w ręce Twoje polecam ducha mego. Albo wstanę i pójdę do Ojca. Wstanę i pójdę do Ojca. Bracia i siostry. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Szczególnie ten werset też jest ważny w kontekście tych wcześniejszych wierszy, że tamci nie odpoczną. Dniem i nocą, a dym ich męki będzie się unosił, i to w obliczu świętych aniołów wobec baranka. Czy należysz do Chrystusa? A jakie uczynki pójdą za tobą? Amen.